Joanna Merecka-Łut też. Dzień dobry, ze mną Tomek Urbaniak, regionalista, historyk.
Dzień dobry.
Sporo ważnych tematów i ja co prawda chciałam, żebyśmy porozmawiali o ulicy Pokątnej w Słupsku, czyli tak zwanej Krętej, którą ja zawsze mylę, ale dowiedziałam się i to oczywiście zależy od ciebie, bo pani sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora mówiła, że będziesz opowiadał o budynku Słupskiego Sądu w najbliższy piątek. Co ciekawsze, Kręta czy w Słupskie Sądy?
A
w sądach straszy? Przepraszam.
Ja będę opowiadał ogólnie też o takim sądownictwie, o jego początkach, czyli jak się w ogóle sądownictwo kształtowało, jak wyglądały kary śmierci, o tym też, że często ktoś się bezsensownie mieszał w to, na przykład mówię o różnych wiarach, które też osądzały, czy kobiety za czary, czy różnych ludzi.
Myślę, że niewiele się, no może przesadzam, ale jeszcze można.
No, jeszcze dzisiaj nie palą na szczęście na stosach, ale może jeszcze kiedyś to wróci.
No, oby nie.
Ale tak, opowiem właśnie o tych wszystkich sądach, jak to się w ogóle zmieniało, jak te sądy przemieszczały się z miejsca na miejsce, dostawały jakby nowych funkcji, jak się rozmieniały, bo było tych sądów i okręgowe, i regionalne, i jakieś tam prowincjonalne, a więc powiemy taką krótką historię tego zagadnienia i też opowiemy o tym budynku, bo ten budynek też był ciekawy, bo to były dwa budynki, potem się pojawił jeden budynek z tych budynków.
Ale one były...
To były dwa osobne budynki. To były takie budynki, które wyglądały identycznie jak, bardzo podobnie do poczty, jeśli chodzi o elewację. No ale jak je spalono, no to zrobiono to zupełnie inaczej, tą elewację już przystosowano, a oczywiście połączono te dwa budynki w jeden już przed wojną.
Żeby... No to będzie ciekawe.
Tak, pokażemy parę różnych ciekawych właśnie zdjęć, projektów, opowiemy właśnie o tych sprawach sądowych różnych, ciężkich też, bo będę opowiadał o 45, 6, 7, wtedy wiemy, że tam tak naprawdę w sądownictwie, w ogóle w orzekaniu lub wykonywaniu kar była wolna Amerykanka, bo były jeszcze służby typu NKWD, UB, tam w ogóle nie było żadnych sądów, tam była kula w łeb, jak komuś coś, jak ktoś po prostu się nie podobał tym służbom i tak załatwiono sprawę później do bezimiennego dołu i tak wygląda. Dlatego też ta historia jest jeszcze dosyć niepodana u nas w mieście i na pewno jeszcze jest miejsca, są właśnie takie, gdzie by można było się natknąć na ślady właśnie takich działań, jak mordowanie po cichu ludzi za to, że byli po prostu w jakiś w AK lub po prostu mieli swoje demokratyczne jakieś po prostu zapatrywania.
No potem lata 50., 60. też nie były łatwe dla sądów, umówmy się.
Ludzie znikali.
No znam prokuratorów, którzy odchodzili z pracy, bo nie chcieli brać udziału, że tak powiem, w różnych tego typu działaniach.
Byli adwokaci, którzy popełniali samobójstwa, byli też sędziowie, którzy popełniali samobójstwa, bo wydali zły werdykt i albo oni, albo ich rodzina. I były też takie przypadki u nas.
No były, mój dziadek był prokuratorem w tamtych czasach, to tak z ciekawostek, drodzy państwo, i on właśnie był jednym z tych, który odszedł, powiedział, że nie będzie.
Tak, w ogóle bardzo dużo sędziów, nie wiem, czy moja poprzedniczka to opowiedziała, bardzo dużo sędziów zamieniło się później w adwokatów, nie byli w stanie udźwignąć sądzenia ludźmi, woleli być adwokatami.
I
bardzo
bronić.
Dużo tych pierwszych adwokatów, prokuratorów zamieniło się natychmiast w porostów adwokatów.
To też proszę pamiętać, drodzy państwo, że to były czasy, kiedy zostawało się prokuratorem, adwokatem po szkole średniej. Bo one były, te prawnicze szkoły średnie, tak jak była pedagogiczna, czy liceum pedagogiczne, tak były szkoły prawnicze i dopiero potem to wykształcenie było uzupełniane przez studia wyższe, ale rzeczywiście już było tak, że tą pierwszą pracę można było po takiej szkole średniej już podjąć. I też były takie czasy, że właściwie trochę zmuszani byli prokuratorzy czy adwokaci do tego, żeby tego typu działania podejmować i no, dostawali tak zwany przykaz, nakaz, miejsce wykonywania pracy i trochę jak na to zesłanie musieli jechać to wskazane przez władze wyższe, że tak powiem, miasto, miejscowość, gminę, to jakkolwiek. To będzie dość istotne, ale ja myślę sobie tak, że my spotkamy się po, żeby nie zdradzać państwu wszystkiego dzisiaj, tego o czym Tomek będzie państwu opowiadał w najbliższy piątek podczas nocnych sądów. To dzisiaj zapytam ciebie o ulicę Krętą, albo właściwie trochę inaczej. Czy wiele jest takich ulic w Słupsku, które jeszcze mają w sobie pewną magię, które są zapomniane, a które no mocno nawiązują do historii.
Tak, ja myślę, że takich jeszcze zaułków jest kilka i na przykład bym wymienił jeszcze poza tą Krętną, gdzie tak naprawdę nie widać tej ulicy jakby w całości tego przebiegu, ale no, osoba, która zajmuje się nawet i średniowieczem, czy nawet właśnie urbanistyką miejską, zaraz będzie wiedziała, że jest w miejscu, gdzie tak naprawdę kończyło się kiedyś miasto, ale na przykład Psie Pole, to jest charakterystyczna ulica, mało osób wie, do czego ona służyła, jak ona wyglądała. I
gdzie ona jest, ja bym powiedziała,
tak,
gdzie jest Psie Pole? Gdzie
jest Psie Pole? Krótką ulicą pomiędzy Pobożnego tak naprawdę, a ulicą Świętego Piotra. I to jest taka nieduża uliczka, ale takich ulic, które mają swoją jakąś taką magię, jest myślę, że wiele w mieście i czasem można zostawić kilka obiektów albo troszeczkę tylko przeinstalować, bo wielokrotnie rozbieramy jakieś budynki, a można zaprojektować tak po prostu tą część miasta, że będzie po prostu nawiązywać historycznie.
A to jest fajne akurat, jeżeli zostawia się, łączy się stare z nowym. To ja tak uważam, że pozwala to zachować właśnie fragment historii, kawałek no, naszej tożsamości, jakby nie było.
Ja pamiętam, na mnie duże wrażenie zrobiły spichlerze w Bydgoszczy, które były praktycznie odbudowane w sposób bardzo nowoczesny, bo tam jest trochę cegły, trochę... to są,
one, czyli udało im się połączyć
one,
stare z
tak, one udają oczywiście spichlerze, bo to jest jeden, to jest budynek chyba jakiegoś tam banku czy sądu, nie pamiętam już teraz.
My mamy muzeum.
Tak, i one ładnie bardzo wyglądają w taki sposób nowoczesny, bo ja uważam, że odbudowywanie budynków i silenie się na to, żeby one wyglądały tak samo, jak były kiedyś, to już nie ma sensu nie w tych czasach. A
poza tym, trochę oszukaństwo, nie?
Tak, oszukaństwo, dlatego ten modernizm, te mieszanie stylów jest ogólnie bardzo fajne i to bardzo później dobrze wygląda. Zobaczmy browar w Poznaniu, jak wygląda po przebudowie, jak ten budynek się prezentuje, jak jest funkcjonalny, a więc też nie możemy się silić, żeby odbudowywać, no bo w jakim celu zresztą? Kto z nas by chciał mieszkać dzisiaj w domu ze średniowiecza i mieć jeden pokój bez kuchni?
Lepiankę.
Tak.
Tak. No nie, nikt, myślę, niekoniecznie. Ta ulica Kręta, jak ty na nią trafiłeś?
Jak ja na nią trafiłem?
Pokątne.
Ja tą ulicę ogólnie znam od zawsze, bo, że tak powiem, tą tkanką miejską się zajmuję, a ulice te przymurne były kiedyś bardzo ważne, bo to była ulica tak naprawdę, można powiedzieć, że taka wojskowa, ponieważ ta ulica musiała być w sposób, musiała być wolna. Ona nie mogła być, że tam ktoś narobił bałaganu. To była niby końcówka miasta, bo w każdym miejscu, w którym myśmy stanęli przy murach miejskich, to był koniec miasta, bo za murami już były albo rozlewiska, ale lub bagna, ewentualnie ludzie, którzy uprawiali zawody niebezpieczne, mieszkali poza miastem. Mówimy tu o garncarzach, stąd mamy ulicę Garncarską. Mówimy tu o stolarzach, stąd mamy ulicę Drewnianą, bo one naprawdę nazywały się w ten sposób przed wojną. Mieliśmy ulicę Szpitalną, teraz to jest ulica Tuwima, ale to nie to, że niebezpieczny zawód, ale to niebezpieczna rzecz dla miasta, bo szpital był rzeczą niebezpieczną, bo albo idziesz na kwarantannę, się leczysz
zakaźne
tam.
Zakaźne choroby, tak, które... I wtedy dziesiątkowały, że tak powiem, tak. Mieszkańców.
Po wyzdrowieniu na komisję, jesteś zdrowy, wracasz do miasta. Ale oczywiście niewielu się udało wyzdrowieć. Dlatego też te szpitale były poza murami miejskimi. To samo się tyczy właśnie takich zawodów typu właśnie kowal i wiele innych takich właśnie zawodów.
Ja pamiętam też takie, znaczy takie ciekawe historie, które opowiadałeś o starostwie słupskim i one też nawiązywały właśnie i do tego, że tuż za można było zobaczyć kowala, tak? Bo tam się wszędzie już kończyło miasto. I myślę sobie, że tak na co dzień zupełnie nie zwracamy uwagi. Niewiele osób jest takich jak ty, które przywiązują uwagę do detalu albo do fragmentu ulicy, do tego, że gdzieś został kawałek bruku jeszcze, który ma lat, no więcej niż my pewnie oboje i tak dalej, i tak dalej. Takie, ja doceniam też to, co pojawia się w mediach społecznościowych na rewitalizacji Słupsk. Te zagadki, które tam się pojawiają, gdzie widać na przykład kołatkę jedną albo fragment elewacji i trzeba odgadnąć, tak, w którym to jest miejscu. Ja uważam, że to jest mega fajne właśnie pokazywanie tych miejsc czy drobiazgów, na które na co dzień nie zwracamy uwagi. Stąd moje pytanie o ulicę Krętą. Ja nie ukrywam, wypatrzyłam to też chyba w mediach społecznościowych jednej z telewizji słupskich, gdzie opowiadałeś o ulicy Krętej. Tak. I myślę sobie, w ogóle nie przyszło mi do głowy, że takie miejsce jest w mieście.
Ja jeszcze wrócę do tego, co mówiłaś wcześniej, bo moim nauczycielem był pan Szpilewski, który właśnie mówił, że zadzierajcie głowę do góry, patrzcie pod nogi, patrzcie do góry, co jest nad wami, a nie idziecie tylko, widzicie
po prostu
tylko tak przed siebie, przed sobą perspektywę. No bo gdybym dzisiaj zapytał się nawet ciebie, jaki jest rok na poczcie na górze wypisany na przykład i czy tam w ogóle jest zegar, czy nie, to mało osób wie, bo nie patrzą.
Nie patrzą do góry, tak.
Tak, i takich
miejsc... Ja nie wiem, mówię
dlatego
uczciwie.
Też rewitalizacja robi fragmenty elewacji, które się nawet tam wydają jakieś ciekawe, dziwne, może to nie u nas w ogóle, chyba u nas takiego czegoś nie ma, no bo oni właśnie wychwytują to, co jest ciekawe w architekturze i to prezentują. A wracając do Krętej, ta ulica była systemem obronnym miasta, takich ulic były 4, te ulice miały, każde miała nazwę od furty lub bramy, która zamykała pewną jedną z ulic. Mieliśmy w Słupsku 3 bramy obronne plus jedną furtę. No i tak, były to uliczki, które właśnie miały przy sobie taką wąską uliczkę, która służyła dla wojska, po to, żeby w razie zagrożenia wojsko miało dostęp do murów, poprzez drabiny, poprzez baszty. My sobie nie zdajemy sprawy, jaki to był bardzo ważny element, tak? Zresztą, kiedy nam miasto nadano, jakby kolejny raz dostało nadania miejskie w 1310 roku, tam było wyraźnie napisane, my was zwalniamy z podatku, ale pod warunkiem, że wy przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat zbudujecie mury miejskie. Bo po co było budować miasto bez murów miejskich? Ono by było zaraz skazane na zagładę, na rabunek, na spalenie. Mury miejskie to była naprawdę poważna i droga rzecz, ponieważ no, nikt nie miał wówczas domów murowanych. Oczywiście były klasztory, były kościoły, ale klasztory też w tej początkowej fazie były w Słupsku, oczywiście z drewna. No i tak, takich baszt, którą my dzisiaj widzimy, która jest odbudowana, ta baszta nowa przy tym budynku właśnie kasztelu i przy tym moście Grosza, to jest całkowicie nowa budowla. Oczywiście zrobiona na miejscu starej, były też szczątki starej baszty, ale my nawet nie wiemy, jak ta baszta tak naprawdę do końca wyglądała wcześniej. Mamy tylko jakieś tam ryciny nie do końca jasne dla nas, ponieważ ten budynek już rozebrano w 1848 roku, bo ktoś sobie postanowił zrobić z tego mieszkania. I też tu powinno to wybrzmieć, że mury miejskie tak naprawdę straciły w sumie bardzo dużo na swojej przydatności podczas wojny 30-letniej. To było w XVII wieku, w pierwszej połowie. No i kiedy zaczęto strzelać z tych nowoczesnej broni, z armat w kierunku murów, okazało się, że mury jednak tego nie wytrzymują i teraz co z tymi murami zrobić? Jak to miasto przebudować, żeby takiej sytuacji nie było, że wojska sobie wchodzą jak chcą do miasta i postanowiono zrobić olbrzymi wał. Dlatego też mieliśmy ulicę Wałową, czyli w odległości powiedzmy 50-100 metrów od miasta sypano olbrzymie takie wały, które całe miasto okalały. Jakby kolejny mur. I o to chodziło? Czyli każda osoba, która ustawiała później armatę, miała przed sobą dużą górę. Po co ładować z armaty w górę, jak wiadomo, że ziemia nie przepuści tej kuli na drugą stronę. I taki był sposób. Ale z czasem te mury już tak pod koniec XVIII wieku już nie wiedziano, co z nimi zrobić. Częściowo pozwolono je zabudowywać i wówczas takie uliczki jak Kręta, jak wiele innych ulic, bo dzisiaj mamy Francesco...
Francesco Nullo, tej chcesz powiedzieć.
Tak, dzisiaj to jest Francesco Nullo, ale kiedyś to były dwie zupełnie osobne uliczki. No, straciliśmy tą uliczkę Krętą po tym, kiedy zaczęto remontować bibliotekę. Ponieważ jak zaczęto ją remontować i rozbierać tam te szczątki murów, tego klasztoru, który tam był z boku, trzeba było tą uliczkę zamknąć, bo była ona niebezpieczna. Dzisiaj mamy ten ciąg otwarty, to jest ten ciąg za biblioteką miejską. Jak zamknięto, to tą nazwę zlikwidowano i część budynków przypisano z ulicy właśnie dawnej Krętej do ulicy Francesco Nullo, a jeden budynek, który stoi tam i kiedyś był to adres Francesco Nullo, przypisano do ulicy Grodzkiej. To jest kamienica taka przy murach miejskich. Tak. No i te uliczki naprawdę miały kiedyś duże znaczenie. Tam było bardzo ciasno, bardzo dużo ludzi kupowało przy murach małe działeczki, bo tak, jeżeli byłem mniej sytuowany, a mur był na sprzedaż, kupowałem sobie 10-metrową działkę koło tego muru, jedną ścianę miałem gratis.
No tak.
Dobudowałem ściankę z przodu taką niską.
Pamiętam taką historię rodzinną, taką dygresję muszę tu zrobić, ponieważ moja rodzina miała duże mieszkanie, rodzina mojej mamy, miała duże mieszkanie na Pankowa. To była taka dzielnica...
Dobrze powiedziałaś.
Tak,
bo na Pankowa. Bo rodzina Pankowej, a ja Pankowa, generała Pankowa. Mało osób też nie zna tej historii, ale to tylko taka...
Tak, to, ale o czym chcę powiedzieć, że generalnie tak było, że kiedyś to była taka ulica prominentów. rzeczywiście tam lekarze, prawnicy.
Duże mieszkania, nowoczesne.
Duże wtedy, nowoczesne, tak. Natomiast przyszedł taki moment i trend w latach 70., że młodzi ludzie, czyli dzieci tych rodziców, którzy mieszkali na Pankowa, zaczęły uciekać z tych kamienic, z tych dużych mieszkań, no bo piece, bo coś tam jeszcze, budowano te nowe bloki, miasto się rozrastało i znowu ja po latach myślę sobie tak, Matko Bosko, byście uciekali teraz, wszyscy te duże mieszkania szukają, chcą, one są na wagę złota, ucieka się od tych blokowisk i tych mieszkań w blokach i teraz no taka jest chyba nasza historia, tak? Że my dopiero po latach i z wiekiem zaczynamy doceniać to, co jest bardziej trwałe, to, co jest porządnie, przyzwoicie zrobione, z dobrych materiałów, w dobrym miejscu, jest pomyślane, tak? Jest i cień, i światło, wszystko tak, jak trzeba. Taka była Pankowa. Szpaler drzew, który tam był, jego nie ma oczywiście w tej chwili, ale być może on jeszcze się pojawi, tam chyba kasztanowce były z tego, co ja pamiętam.
Kowa, jeśli już zeszliśmy na tą ulicę, bo Paderewskiego dzisiejsza, to jest tak. Ogólnie, że tak powiem, większa instalacja, bo Pankowa miała być takim ringiem wówczas i dlatego ona jest tak szeroka. Szymanowskiego również zostawiono pas zieleni, żeby był niezabudowany. Miało to przechodzić przez ulicę Rybacką. W okolicy tam jest taka hala Słupia, która się nazywa, i tam miał być most, który miał łączyć z ulicą Arciszewskiego. I taki był projekt i zamysł, że ta ulica miała być takim właśnie ringiem kolejnym, ponieważ no, Niemcy również mieli swoje ringi. Zresztą była ulica Ringstrasse. Ulica dzisiejsza Wyoming, to jest ulica obwodowa, czyli taka, która poza murami miejskimi miała prosto być tam taką ulicą na zewnątrz, która rozdowuje ten ruch w mieście. I takich ringów my już mieliśmy mnóstwo, takich przesiadek, jak ty to nazwałaś właśnie, że ludzie nagle na Paderewskiego im się nie podobały domy, bo były w Polsce piece.
No były stare, tak, dla nich, chcieli nowe.
Takich przesiadek było bardzo dużo. Zobacz, niech państwo zobaczą właśnie ulicę Armii Krajowej i Kilińskiego. To w latach 60., 70. XIX wieku było marzeniem subszczan mieszkających w centrum miasta, w murach miejskich. Tamte domy też były kiedyś fajne, murowane i tak dalej, ale one były już ciasne. One były, nie miały okien, z tyłu było pełno oficyn, zakłady. Mało sobie zdajemy sprawę, że tak jak my widzimy dzisiaj kamieniczki te trzy na starym rynku, powiedzmy nawet te dwie, bo te dwie są te z tymi dachami naczółkowymi, to nie zdajemy sobie sprawy, jakie tam było jeszcze gospodarstwo i inwentarz za nimi. Każda działka miała z tyłu jeszcze budynki gospodarcze, zwierzęta, toalety. To 365 parceli w mieście, ale również całym inwentarzem budynków, to były tak naprawdę 1000 ponad budynków w mieście, było różnych, różnistych. Tam ktoś miał skład, tam ktoś miał ten. I takich przesiadek właśnie z miejsca na miejsce, jak pojawiły się budynki na Armii Krajowej, to każdy tam tylko najbogatszy. Tam przecież ten starostwo, które my dzisiaj znamy, starostwo jest tak naprawdę przebudowanym pałacem. Znaczy, ten front jest nowy, ale tam do tyłu, od tyłu do starostwa przylega budynek, który był można powiedzieć takim pałacem miejskim rodziny Krokow, bo oni sobie po prostu tutaj funkcjonowali i mieli taki pałacyk, kiedy było zimno, kiedy na wsiach nie było co robić, bo było wszystko zasypane śniegiem. Tam oczywiście miał kto pracować, to taki pan sobie przyjeżdżał i mieszkał pierw powiedzmy na Armii Krajowej czy na Kilińskiego. Potem przyszły nowsze czasy, budowali sobie willę na ulicy Trauguta, Kościuszki. Tam jest też dużo herbów, bo również tam właściciele ziemscy sobie mieszkali.
My moglibyśmy w nieskończoność, a niestety czas nam się kończy. Ja obiecuję, drodzy państwo, że będę zapraszać Tomka Urbaniaka do nas i trochę o tych zapomnianych już miejscach w mieście państwu opowiadać. Właściwie bardziej Tomek, ja go będę tylko tak naciskać, żeby on mówił do państwa o tym, co. Ale zachęcamy też do tego, żeby państwo swoje historie nam podsyłali. Być może, tak jak mi Pankowa kojarzy się państwu z domem dziadków, rodziców, i jakąś historią związaną z miejscem. Slupsk@radiogdansk.pl można do nas pisać, namawiam, zachęcam, a Tomasz Urbaniak był państwa i moim gościem. Do usłyszenia. Dziękuję.